O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki jest z nami. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry państwu. Witam serdecznie pana redaktora.
95-125-8877 to jest oczywiście numer telefonu do naszego studia. W drugiej części naszego programu tradycyjnie odbieramy telefony od państwa. To są pytania, ale często też i zwykłe opinie, czy też uwagi odnośnie tego, co dzieje się w naszym mieście. Zacznijmy od informacji najnowszych. Zabytkowa willa Pałksza nie należy już do miasta.
Jeszcze należy, ale już została wylicytowana.
Okej, okay, tak, trochę przyspieszyłem.
Formalnie już...
Znalazła właściciela
chyba
nowego.
Chyba 1 sierpnia będzie akt notarialny. Natomiast tak, znalazła właściciela. Bardzo się z tego cieszę, bo jest to jeden z zabytków, który przez lata niszczał. Nie było na niego pomysłu. I nie ma się co czarować. Nie będziemy tu opowiadać jakiejś historii, że a może byśmy tam coś zrobili, a może byśmy wyłożyli pieniądze. Wiemy doskonale, w jakiej sytuacji są zabytki gorzowskie. Dużo się mówiło, że dostaniemy dotację na willę Janego. Nie ma tej dotacji i dzisiaj takie opowiadanie, że zostawmy, bo dostaniemy dotację, bo załatwimy dotację. Mhm. Ci, którzy mówią o tym, mogli załatwić na willę Janego i na katedrę. Cieszę się, bo po pierwsze...
4 900 000 zł trafi do kasy miejskiej, tak?
Tak naprawdę to 900 000 zł to jest kwota, która do nas wpłynie, bo to jest po bonifikacie. Natomiast po pierwsze, jest to przedsiębiorca nasz gorzowski, więc mam nadzieję, że też będzie czuł się w taką odpowiedzialność przed mieszkańcami, żeby ten budynek wyremontować.
Ale ma pan taką nadzieję, że będzie czuł się odpowiedzialny, czy jest to zapisane? Nie, bo mamy zapowiedziane, że to będą gwarancje, że po pierwsze willa będzie w pewnym sensie udostępniona mieszkańcom, czy też oczywiście teren wokół, tak? Park też będzie udostępniony mieszkańcom.
Najważniejsze jest to, myśmy nie w przypadku jak willi Hercoga, która na bulwarze straszy, bo tu trzeba podkreślić, że tam miasto nie zabezpieczyło się. Niestety ja nie odpowiadam za tą sprzedaż, to było jeszcze przede mną. A tam się miasto nie zabezpieczyło, walczymy w sądzie, próbujemy odzyskać ten budynek, próbujemy zmusić właściciela do tego, żeby go remontował. Tam nie było takich zapisów. Tutaj zabezpieczyliśmy się w taki sposób, między innymi, że jeżeli w przeciągu 5 lat nie zrobi tego remontu, to w każdej chwili będziemy mogli ten budynek odkupić za cenę zakupu. Mamy mnóstwo innych instrumentów zabezpieczenia i w samym akcie notarialnym i rozpoczęcie prac musi się...
Zgodnie z terminem. Z harmonogramem, który
tak,
jest ustalony.
Musi rozpocząć maksymalnie w 2 lata. Więc spokojnie. Tutaj jestem przekonany, że zabezpieczyliśmy interes miasta należycie, a że wypięknieje naprawdę cudowny zabytek, no to myślę, że wszyscy będą się cieszyć. Będzie miał nową funkcję, bo też tutaj nowy właściciel zakłada i z jednej strony
funkcję hotelową,
funkcję restauracyjną. Jest w pięknym miejscu i mam nadzieję, że w ten sposób uratujemy zabytek przed zniszczeniem.
A skąd 80% bonifikata, o której pan mówi, to chodzi o budynek zabytkowy w związku z tym?
Tak. Ta bonifikata jest dla obiektów i taką bonifikatę zresztą przyznali radni. Ta bonifikata jest wtedy, kiedy budynek jest wpisany do rejestru zabytków i ona jest obowiązuje wtedy, kiedy dokonuje się remontu. Jeżeli by się nie dokonywało, to trzeba zapłacić całą kwotę. Natomiast my jeszcze się zabezpieczyliśmy poza tym oczywiście, bo co nam po całej kwocie, pewnie byśmy się tam w sądach parę lat tłukli, tym, że możemy po prostu ten budynek odkupić i tu nie będzie już woli ze strony właściciela, tylko jeżeli w ciągu 5 lat nie zakończy tych prac, no to my wtedy odkupujemy i budynek wraca do nas.
No ale wtedy nowy właściciel budynku będzie wskazywał obiektywne trudności, które go napotkały jak zwykle, kiedy remontuje się zabytkowy budynek.
Spokojnie, to jak są obiektywne, to może się coś przeciągnąć o miesiąc, dwa, trzy, nawet rok w takim obiekcie. ale te prace muszą bezwzględnie ruszyć i no, potencjał firmy to nie jest firma krzak, to jest firma z potężnym kapitałem, gorzowska firma, więc miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Cieszę się, bo na pewno nam jakby zszedł z głowy pewien bardzo duży problem, bo samo utrzymywanie rocznie to było kilkadziesiąt tysięcy złotych, które musieliśmy płacić, żeby obiekt dalej nie niszczał, na ochronę, na zabezpieczenie, na ogrzewanie tego obiektu.
Co z ulicą Sikorskiego? Zmienimy temat. Pan jest zadowolony z tempa prac na Sikorskiego?
Znaczy, ja byłbym zadowolony, jakby prace trwały całą dobę i pracownicy byliby z tytanu, dawaliby radę przez całą dobę pracować. Niestety tak nie jest. Tempo prac jest już dużo lepsze. Tu trzeba powiedzieć, że naprawdę na Sikorskiego się wiele poprawiło, ale jest to bardzo koronkowa robota.
No dobrze, okna... nasi słuchacze, mieszkańcy przysyłają nam zdjęcia panów, robotników stojących sobie w miejscu, tak nie bardzo wiedzących, co mają zrobić i tak dalej.
Tak, jak on to tłumaczy? Jak potrzeba, to da się zrobić takie zdjęcie, że się akurat w danej sekundzie nic nie dzieje, bo sprzęt przejechał na inne miejsce, albo chociażby to, że pracownicy też muszą mieć przerwę. Ja obserwuję to na co dzień, ponieważ ta budowa jest pod moimi oknami, więc widzę każdą chwilę, każdy sprzęt, słyszę i wszystkich ludzi, którzy tutaj pracują. I faktycznie to jest trudna robota. Jest cały czas nadzór archeologiczny. Tam, gdzie dochodzi do wykopów, koparka odsypuje jedną łyżkę urobku i archeolodzy sprawdzają, czy tam nie ma jakichś artefaktów, które należałoby zachować.
A często się znajdują.
Poza tym, że myślę, że mieszkańcy też to zaobserwowali, że pokazały się fundamenty kamienic, bo kiedyś ta ulica była węższa, kamienice stały bliżej tutaj Urzędu Miasta. Więc jest dużo problemów. Ekip pracuje sporo. Firma pokazała na skrzyżowaniu z ulicą Jancarza, że jest w stanie pracować bardzo szybko i tam przed terminem zrobili to przejście. A też nie była to prosta robota. Więc w tej chwili wchodzą na skrzyżowanie z Dworcową. No i prace postępują, a co by nie było, to nie dzieje się tylko na tych odcinkach, ale też wymieniane są, czy usuwane są słupy trakcyjne, montowane są nowe, to jest pod ruchem robione. Dużo prac się dzieje, jest na pewno dużo lepiej niż było na początku, także oby tak dalej.
Październik, tak? To jest ostatni termin, który usłyszeliśmy?
Na ten pierwszy etap, tak, ale wydaje mi się, że te terminy będą ruchome, natomiast dla nas najważniejszy jest termin ostateczny i tutaj patrząc na zaawansowanie i tempo prac robót torowych, bo firma Trakcja jest mimo wszystko firmą stricte torową, no daje nam nadzieję, że w termin ostateczny zostanie zakończony, dotrzymany.
Teraz zapytam o inną inwestycję Kazimierza Wielkiego. Jest firma, która no, chce więcej. 9 milionów złotych więcej za wykonanie prac niż spodziewało się miasto. To dla pana duży kłopot?
Duży kłopot, bo tak naprawdę całe zamówienie jest chyba 9 milionów droższe. Po stronie, którą stricte musi zapłacić miasto, to jest 5 milionów, bo tam wchodzą jeszcze roboty wodociągowo-kanalizacyjne, część robót torowych, więc to jest kupa pieniędzy. I jak patrzymy na to, na całość naszych inwestycji, no to jest kolejna inwestycja. My musimy patrzeć na to, że tak, do DK22 dołożyliśmy.
Ale właśnie dołożyliśmy? Jest już decyzja?
No, tak naprawdę pieniądze mamy przygotowane. To jest kwestia teraz tylko już ostatnich szczegółów, żeby podpisać umowę, ale tak, będziemy tą inwestycję realizować, będziemy ją rozstrzygać, więc tu już nie ma odwrotu. Tam jest 49 milionów dofinansowania, więc będziemy tą inwestycję realizować. Już po prostu oferta była w miarę realna co do dzisiejszych cen, więc będziemy działać. No a Kazimierza Wielkiego jeszcze dyskutujemy, bo to jest kwestia, no dyskutujemy, po prostu szukamy środków. Mhm. A jak uda nam się gdzieś wygospodarować, to będziemy ją realizować. Bo szkoda, tam jest dofinansowanie w granicach niecałych chyba 5 milionów złotych. No to są niemałe pieniądze i szkoda byłoby je oddać. ale no 19 milionów to trochę dużo.
Mam dane, że ponad 5 milionów złotych dofinansowanie.
No, okay. Ponad 5 milionów.
Sporo, czyli co, szukamy milionów, tak?
Szukamy milionów, to taka
czyli cięcia robota w innych inwestycjach, jak pan to widzi?
No z jednej
to
strony
jest problem, który zacznie się pojawiać coraz częściej przy kolejnych innych inwestycjach.
Tak, my ten problem mamy cały czas, bo tak naprawdę jesteśmy miastem, które jakby troszeczkę rząd nas dał nam trochę więcej swobody, byłoby łatwiej, bo tak naprawdę zaostrzono przepisy, regulacje dotyczące zadłużenia. My dzisiaj mamy 23% zadłużenia. To jest bardzo małe zadłużenie, jeżeli chodzi o miasta tej wielkości. Możemy wziąć naprawdę sporą ilość kredytu z racji tej, że mamy jeszcze dofinansowanie środków zewnętrznych, no to szkoda byłoby nie wykorzystać, ale jest taki indywidualny wskaźnik spłaty kredytu i on nas tu trochę ogranicza, więc to nie jest tak, że możemy sobie tego kredytu tam nabierać ile chcemy, tylko ten wskaźnik, jeżeli by...
Z drugiej strony ma pan dofinansowanie, miasto ma dofinansowanie właśnie ze strony rządowej, więc...
Dokładnie.
Można to potraktować jako problem, że miasto otrzymało dofinansowanie.
Nie, my tego nigdy nie... My się zawsze cieszymy z każdego grosza. Każdy grosz jest przez nas oglądany z dwóch stron, zanim zostanie wydany. Tym bardziej walczymy o każde dofinansowanie i na pewno sobie z tym poradzimy. No, na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy jasnej decyzji. Musimy tutaj jeszcze podyskutować. Chciałbym realizować Kazimierza Wielkiego, bo droga jest w stanie skandalicznym. Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś wyjście.
Do tematu zatem
poinformujemy, oczywiście.
Będziemy powracać oczywiście na antenie Radia Gorzów. Jak pan słyszy Stilon Gorzów, to co pan sobie myśli w tej chwili?
Biedni ludzie. Bardzo mi szkoda, bo dzisiaj miałem takie spotkanie z przedstawicielami rodziców dzieci, które grają w Centralnej Lidze Juniorów właśnie w Stilonie. Myślę, że doszło tutaj całe zamieszanie to, w które tutaj próbował mnie pan prezes Biłko wplątać, to jest małe piwo.
Najgorsze, że... Pan prezes twierdzi, że zrezygnował po... No. Braku kontaktu z panem, tak?
Tak, panie redaktorze.
Jeśli dobrze pamiętam oświadczenie.
Oczywiście. No, to, że spotkaliśmy się chyba z 6 razy, ja moje służby, bo wiceprezydent Sujak zajmuje się sportem, że przygotował
porozumienie,
że mieliśmy rozwiązanie dla pana prezesa, no to nie ma znaczenia. Mieliśmy rozwiązanie gotowe. Pan prezes się na to zgodził, bo chcieliśmy jakby rozłożyć na raty zobowiązanie. Były z naszej strony pewne warunki, ale byliśmy gotowi to podpisać. Zabrakło dosłownie 2 dni, jakby pan prezes jeszcze zechciał trochę popracować na rzecz Stilonu, a nie tylko robić...
To my słyszeliśmy, że doszło do porozumienia, tak?
Tak,
w sensie porozumienie umowa była gotowa,
nie podpisana. Dokładnie, tylko nie podpisana, więc no trudno. Szkoda i naprawdę straszny żal, że rodzice i dzieciaki zostały oszukane, bo tak naprawdę dzieci mają mieć zaraz obóz. Obozy są niepopłacone. Przed tymi młodymi ludźmi kreowała się jakaś kariera. Po to walczyliśmy o tą CLJ-kę, żeby to była taka szansa...
Odbudowy piłki od podstaw, czy w ogóle dania szansy młodzieży, czy dzieciom.
Dokładnie.
Ale pan prezes zapewniał, że dzieciaki pojadą na wypoczynek wakacyjny.
No to dzisiaj co innego mówią rodzice. Więc czekamy do przyszłego tygodnia. W wtorek ma być walne zgromadzenie Stilonii. Jeżeli znajdzie się ktoś, kto będzie chciał pokierować tym klubem, kto będzie wiarygodny, bo my też już mamy swoje doświadczenia, bo przez klub przewijały się różne osoby i jeżeli to będzie wiarygodna osoba, jeżeli da nam jakąś gwarancję, to jesteśmy w stanie to porozumienie podpisać, ale to mówię, to musi być osoba wiarygodna i można będzie działać. Jeżeli nie, rozmawialiśmy z rodzicami na temat wariantu B. Niestety my jako miasto nie jesteśmy w stanie w tej chwili, jak to powiedzieć, zingerować, ponieważ to jest klub, to jest stowarzyszenie. My możemy dokonywać tam pewnych kontroli w ramach przekazywanych środków, ale decyzje będą musieli podjąć rodzice, będzie musiał podjąć klub. Mam nadzieję, że jeżeli rodzice podejmą decyzję, że nie wiem, odchodzą z klubu, czy tworzą swój klub odrębny, to ten dotychczasowy nie będzie robił im problemów i nie zatrzyma im kart zawodników, czy bo jeszcze takie mogą być problemy. Więc najbardziej szkoda mi i najbardziej przykro mi z tego powodu, że dzieciaki, które kompletnie nie mają pojęcia i o polityce, czy o jakichś takich sprawach biznesowo, nie wiem, rozgrywek między jakichś personalnych, zostały w to wmieszane. Szkoda.
No dobrze, ale z drugiej strony, zostawiając te wszystkie problemy, które niewątpliwie są trochę wstydliwe, no, słyszymy też od kibiców, no ale przecież w innych miastach są odpowiednie środki na promocję miasta, na sport, to są miliony złotych na piłkę nożną, na inne dyscypliny sportu. Co się dzieje w tym Gorzowie, że nie ma na to środków?
Ale mamy około 60 klubów sportowych w Gorzowie i się okazuje, że nagle w jednym jest taki problem. Pamiętajmy o tym, że finansujemy różne dziedziny sportu. Są kluby sportowe, które radzą sobie doskonale. Tak samo szkolą młodzież, dostają od nas dotacje, od rodziców też pobierają jakieś składki i radzą sobie świetnie. Przecież w 2015 roku właśnie po to, żeby klub Stilon Gorzów mógł jakby oczyścić sytuację, myśmy o tym też mówili, żeby, ponieważ chciałem odciąć się od czasów, w których nie byłem prezydentem, chciałem dać wszystkim klubom jakby równe szanse, no to poprosiliśmy Radę Miasta o to, żeby przeznaczyła środki dodatkowe dla klubu, dla Stilonu. I Stilon miał między innymi spłacić zobowiązania. Tak się nie stało. Próbowaliśmy...
A nie są to jednak środki, którymi można zwojować ligę? Czy
oczywiście, cokolwiek. Że nie. Ale redaktorze, każde środki można roztrwonić. Jak będą mniejsze, można je roztrwonić. Jak będą większe, tak samo. Można nimi dobrze gospodarować. Popatrzmy na inne kluby. Mają mniejsze środki, niektóre mają większe. Nie ma na 60 klubów naprawdę nie mamy problemów. Jeżeli się jakiekolwiek pojawiają, kluby przychodzą, rozwiązujemy, pomagamy. Dzisiaj też zapowiedziałem rodzicom, że z naszej strony będzie pomoc, szczególnie tutaj dla dzieci i młodzieży. No ale pewne ruchy są po stronie Stilonu.
Do tematu będziemy zapewne wracać. Druga część programu, porozmawiamy o Gorzowie z prezydentem Jackiem Wójcickim już za chwilę. W drugiej części oczywiście pytania od państwa.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie. W czwartek o 13:00.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa, jest z nami. Druga część naszego programu i od razu zaczynamy od pytania słuchaczki.
Mieszkańcy ulicy Stilonowej, a w ogóle mieszkańcy ulicy Walczaka są bardzo niezadowoleni z pozostawienia starej topoli ogromnej między ścieżką rowerową a chodnikiem. A chodnik jest w ogóle w takim żywopłocie prawie. Bardzo prosimy o interwencję pana prezydenta. Dziękuję.
Trudny temat. Muszę sprawdzić, o którą to pole chodzi.
Szczegółowe pytanie.
Natomiast no, z jednej strony rozumiem i mieszkańców, bo faktycznie te drzewa stanowią pewne zagrożenia. Z drugiej strony mamy mieszkańców, którzy protestują, żeby tych drzew nie wycinać.
Na przykład mieliśmy dzisiaj telefon a propos drzew wokół trasy wzdłuż Kłodawki. To prawda, że wszystkie zaznaczone drzewa mają być wycięte? Teraz wyjaśnijmy tą sprawę.
To jest tylko inwentaryzacja zrobiona. Natomiast tam faktycznie nie będzie tych drzew dużo wyciętych, jakieś zakrzaczenia, natomiast to było tylko do inwentaryzacji. Na bieżąco będziemy tam działać.
Prace już ruszyły.
Prace już trwają, oczywiście na Małej Kłodawce, czyli od ulicy Chodkiewicza do Roosevelta i tutaj już na placu naprzeciw Pałacu Biskupów, także już prace trwają. Mam nadzieję, że no nie wiem, do końca roku uda się to zrealizować tak, żebyśmy mogli się przejść pięknym, naprawdę nowym szlakiem.
Albo przejechać
rowerem, tak jest.
A co do tej lipy?
To topoli,
przepraszam.
Sprawdzimy, ale przypuszczam, że musi być jakaś podstawa do wycięcia, więc albo zagrożenie jakieś poważne, my nie możemy sobie tak ciąć po prostu drzew, bo później nam ekolodzy powiedzą, że coś źle zrobiliśmy.
Jest z nami kolejny słuchacz. Halo, dzień dobry, witamy na antenie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No witam serdecznie.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, to, że pan obiecuje, a tego nie wykonuje, to już wszyscy wiemy. Mhm. Ja tym bardziej. 11 razy do pana dzwoniłem w sprawie tego skweru koło kościoła Martina Kolbego.
Tak.
Jakoś ten teren uporządkowano, ale co z tego, skoro teraz leży sterta, załóżmy, pociętych gałęzi.
A czyli były pierwsze prace były jakieś wykonane, tak?
To jest tylko miejscu. Pan obiecał, że będzie telefony szły komórkowe tutaj. Oczywiście potem był termin do końca, jak się nie mylę, czerwca. No i byłem zadowolony, bo widziałem tam akurat, czy tam ludzie są, robią porządki, ale teraz leży sterta. 4 miesiące ta sprawa się ciągnęła, teraz będzie 4 miesiące, zanim będzie ten teren znowu uporządkowany. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to sprawa tego silonu. Tydzień temu dziękowałem właśnie pana zastępcy, panu Sujakowi, że silon wystartuje. A tu z pana strony takie w gazecie manipulacje, opinią publiczną, że chodzi o jakieś wybory. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Dobra, to bardziej opinia.
Znaczy, po pierwsze, do tej pierwszej się odniosę. No, naprawdę staram się zająć każdą rzeczą w mieście, ale niestety nie jestem w stanie dopilnować każdej sterty, która leży. Oczywiście przekażę tą informację, postaram się, żeby te gałęzie były zebrane. Natomiast jest to teren, który kosimy, czy porządkujemy raz, maksymalnie 2 razy w roku, bo to nie jest, to jest po prostu pole, które zostanie sprzedane, bądź stanowi pas, zajęcie, ten pas techniczny dla drogi. Co do drugiego, no trudno mi się do tego odnieść. No, absolutnie nie mam tutaj, no co mogę powiedzieć, już na temat silonu powiedziałem. Miasto nie ma możliwości decydowania za władze silonu. Jeżeli władze silonu nie potrafią sobie poradzić, my za nich nawet nie możemy, to jest stowarzyszenie. My możemy, pomagamy i pomożemy na pewno, szczególnie tutaj mówię, dzieciakom. I robimy co tylko możemy, żeby Stilon ratować, ale jeżeli nie ma dzisiaj nikogo, kto by się chciał za to wziąć, no to ja nie mogę. Z racji pełnienia funkcji nie mogę zostać prezesem klubu Stilon, bo jestem prezydentem miasta. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli pan czuje się na siłach, nasz słuchacz może zostać prezesem Stilonu i będzie działał.
Kolejny słuchacz jest już z nami, dajmy głos. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałbym się zapytać pana prezydenta, co miasto zrobi, jeżeli nie dostanie dotacji do hali, o którą złożyli, o kolejne 15 milionów. To jest jedno pytanie. A drugie to odnośnie tej sytuacji Stilonu, no to ja też mam inne zdanie, dlatego że dzisiaj jest Stilon, a w przyszłym roku może będzie Warta albo inne kluby, jeżeli tak będzie się obłażać ich. No, postępowanie. Mm-hmm. No, dziękuję.
Dzięki serdecznie. Bardzo. No, właśnie dlatego w przypadku Stilonu tam i doniesienia do prokuratury poszły i nasze kontrole są, ale no, my nie jesteśmy instytucją kontrolującą. My możemy tylko sprawdzić w kwestii naszej dotacji. Tutaj kontrolę prowadzimy. Jeżeli tylko klub nie jest w stanie źle rozliczać dotacje, tam natychmiast idą korekty i albo są zwracane pieniądze, albo występujemy na drogę sądową o zwrot ich. No i nie ma tu innej możliwości. Nie jesteśmy w stanie jako miasto, nie mamy takich instrumentów prawnych. Mogą instytucje, no ale już są zawiadomione, więc jeżeli prokuratura czy policja zrobi
zainteresuje się sprawą,
to na pewno wyciągnięte zostaną jakieś wnioski.
A co do hali jeszcze pytał nasz słuchacz.
A co do hali, no to oczywiście będziemy ją budować. Ja nie widzę takiej możliwości, żebyśmy tego dofinansowania nie dostali. Przecież jasno tutaj
jest przyznane
w tej chwili 15 milionów. Liczymy na to, że pan minister wywiąże się ze swoich zobowiązań, które tutaj padły publicznie, że 50% do hali zostanie dołożone. Więc będziemy walczyć o to, dlatego złożyliśmy już wniosek. Chcemy, też mamy taką nadzieję, że nie wszystkie miasta podejmą się tej inicjatywy, że zostaną środki w puli, bądź ministerstwo zwiększy pulę. No, będziemy o to walczyć, tak jak o różne inne dotacje.
Z nami jest kolejny słuchacz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry panu. Chciałem się pana prezydenta zapytać, jakie istnieją pana zdaniem szanse, żebyśmy otrzymali pieniądze w ramach programu mostowego pana premiera Morawieckiego, nakładkę już nie mówię, na most. Czy istnieją duże szanse, jeżeli właśnie ma być kładka sfinalizowana w 2020 roku? I czy nie warto pomyśleć, żeby właśnie, jeżeli powstanie taka w ogóle budowa na kładkę, nie na terenie Wildomu, tylko za mostem żelaznym, po to, żeby proporcjonalne odległości między mostami były tak, aby ułatwiały jak najlepsze przejście, jak największą komunikatywność właśnie Gorzowian, która jest no niestety teraz bez tej kładki no jest hamowana, bez przerwy jest hamowana. No, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Już odpowiadam. Tam jest trochę problem, znaczy problem. Problem jest ogromny, bo tak naprawdę cały teren, który znajduje się za mostem żelaznym, należy do kolei. Jest to teren zamknięty, ponieważ taka jest jego nomenklatura. Jest to teren kolei, tam się znajduje się bocznica kolejowa i my w ten teren nie możemy ingerować. My po prostu rozmawiamy dzisiaj o terenie, a wiemy, jakie były rozmowy a propos remontu kładki na moście żelaznym. Więc tutaj takiego tematu byśmy się nie podjęli, bo trzeba byłoby pewnie jakiegoś wyłączenia z terenów zamkniętych, a to jest bardzo skomplikowana procedura, jeżeli chodzi o ruch pieszy. Natomiast jakie są szanse na to, żebyśmy dostali dofinansowanie, no tak naprawdę ten projekt wpisuje się w program premiera Morawieckiego, ten program mostowy.
Ale na takim pierwszej liście podstawowej się nie znalazł.
Nie mógł się znaleźć, bo to był jakby projekt przygotowany przez rząd. Mam nadzieję, nie wiem, czy będzie ten most w Przytocznej realizowany, czy na terenie gminy Przytoczna, o którym rozmawialiśmy tam, z gminy Przytoczna do Puszczy Noteckiej, bo tam ta sensowność jest. Może uda nam się przekonać, żeby właśnie te pieniądze przeszły między innymi do Gorzowa, bo on tu realnie jest potrzebny. Tu mieszka ponad 100 tysięcy ludzi, którzy na bieżąco muszą się poruszać po mieście i ten most, czy też kładka piesza jest nam bezwzględnie potrzebna.
Ostatnie pytanie, które dotarło do nas jeszcze przed programem, posłuchajmy.
Dzień dobry państwu. Dzwonię do państwa z takim zapytaniem. Bodajże chyba w minioną niedzielę odbyła się na stadionie Osiru, czyli Stali Gorzów, odbyła się wystawa psów. Wstęp był, z tego co wiem, wolny, ponieważ tam właśnie udał się mój znajomy z rodziną. No i w zasadzie nie doświadczył oglądania tych psów, ponieważ dziwna rzecz, wystawa za darmo i parking obok, na który został skierowany, ten parking należy prawdopodobnie do Komendy Miejskiej Policji. Co się okazuje? Miejsce do zaparkowania to koszt 20 zł. Tak, powtarzam, 20 zł. No to jest sytuacja patologiczna, bardzo absurdalna, bardzo dziwna. Rozumiem jeszcze, żeby ten parking był opłacony w jakiejś tam kwocie, nie wiem, może do 5 zł, może do 5 zł, ale 20 zł? No.
To jest fragment dłuższej wypowiedzi.
Jestem bardzo zdziwiony. Nie było mnie w weekend. Niestety w Gorzowie nie byłem na tej wystawie i trudno mi powiedzieć, kto organizował te parkingi, bo jeżeli to było na terenie prywatnym, to no, każdy miał prawo. Natomiast my nie otrzymywaliśmy absolutnie żadnego wniosku o to, żeby ten parking, który znajduje się przy ulicy Pankiewicza, czyli tam, gdzie jest starostwo powiatowe, gdzie jest policja, gdzie jest urząd miasta, żeby ten teren komukolwiek wdzierżawić, więc sprawdzimy to, bo może ktoś sobie po prostu pobierał opłaty.
Chodzi o parking policyjny prawdopodobnie.
No nie, no to w ogóle nie ma takiej możliwości, absolutnie. To teren, który tam jest w większości terenem miasta, i nie było takiej możliwości, żeby ktoś pobierał pieniądze na terenie miasta. Chyba, że był to jakiś teren prywatny, czy też jakiejś instytucji, która, ale nie chcę się w to wierzyć, bo czy tam jest jeszcze gdzieś obok teren policyjny? No nie, to tylko tam, gdzie jest budynek na Pankiewicza właśnie.
Po drugiej stronie, tak przy stadionie żużlowym jest parking policyjny.
Przy stadionie żużlowym? Mhm. Ale to okej, przy samym stadionie. Ale własność jest raczej Osiru, a czy my byśmy popierali?
W każdym razie sprawa warta sprawdzenia.
Jak najbardziej.
Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki gościł w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo, panie prezydencie.
Dziękuję serdecznie.
O mieście wiemy dużo, ale chcemy wiedzieć więcej. Czym żyje Gorzów? Z czego jest dumny, a co trzeba poprawić? Prezydenci miasta w ogniu pytań słuchaczy. Opinie, komentarze, niełatwe pytania i jeszcze trudniejsze odpowiedzi. Porozmawiajmy o Gorzowie w czwartek o 13.
Audycja realizowana w ramach projektu Wspólna Promocja Gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczyna, Kłodawy i Sandoka. Etap drugi. Finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.